A gościem poranka wnet jest pani Dorota Arciszewska-Milewczyk, szefowa Komisji Gospodarki Morskiej, posłanka PiS, ale teraz kandyduje do Senatu. Dzień dobry pani poseł.
Witam pana redaktora, mówił pan o Queen, ulubiony zespół moich dzieci też.
Słuchają i śpiewają?
Przed chwilą. Tak, oni słuchają, tak, bo mój mąż świętej pamięci bardzo lubił Queen, zawsze energii dodawał mu.
Queen to prawda dodaje energii, ale też może potrafi dodawać energii, tak. Szczególnie wtedy, kiedy na Bałtyku jest fala. My do Ustki przyjechaliśmy znad Zatoki Puckiej i tam rozmawialiśmy na temat zagrożeń ekologicznych, a właściwie, jak niektórzy nasi rozmówcy twierdzą, na temat katastrofy ekologicznej w Zatoce Puckiej. Czy coś pani poseł na ten temat wie?
Tak, wiem, dlatego że ja jestem w kontakcie z osobami szanownymi, z którymi pan rozmawiał. Program był bardzo interesujący. Zresztą ja postanowiłam posiedzenia komisji na ten temat, bo pan Buchna mógł osobiście zaprezentować swoje osiągnięcia w tej sprawie, jak również z punktu widzenia geofizyki. Ja też jestem w kontakcie z osobami, które się na tym znają. Niemniej jednak pan minister Grubarczyk osobiście i wiceminister Witkowski byli na miejscu, bo tam były potrzebne, oczywiście było pobranie próbek, obejrzenia czy zapoznania się z tą sytuacją. Jak pan wie, te decyzje zapadły bardzo dawno temu. Tam też kwestie zaangażowania samorządu były kluczowe i nie wiem, czy to prawda, ale też firm prywatnych, które wokół miały jakąś działalność prowadzić. Niemniej jednak dla rybaków to jest katastrofalne, bo my musimy połączyć dwa cele. Bezpieczeństwo energetycznego z ochroną środowiska, bo Bałtyk, Zatoka, ryby to jest podstawa funkcjonowania rybaków, a rybołówstwo polskie to bardzo poważna gałąź gospodarki. My tą tradycję i gałąź szanujemy. Myślę, że jednak świadomość w Polsce jest zbyt niska i dobrze, że państwo o tym mówią.
Mówimy o tym i też martwimy się tym, co dzieje się w Zatoce Puckiej. Czy to jest poważnie traktowane przez polityków, czy te doniesienia ze strony rzeczywiście pana Marcina Buchny, czy one docierają do polityków i czy politycy mają zamiar coś z tym zrobić?
Tak, stąd też badania, które zostały z tego, co wiem, zlecone, bo ja osobiście zapraszałam przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Środowiska, bo to nie tyle Ministerstwo Gospodarki Morskiej, to też w porozumieniu i współpracy z ministrem ochrony środowiska, ale też przecież energetyka, czyli minister energetyki, bo musimy te dwa cele połączyć. Dla mnie to jest kluczowe, dlatego że ja czuję się odpowiedzialna za to, żeby wyjaśniać tego typu sprawy i walczyć o dobre warunki dla funkcjonowania rybaków, bo to nie jedyny problem naszych rybaków. To się przekłada w ogóle na zasoby ryb w Bałtyku. To jest pożywienie dla dorsza, który jest też główną rybą, którą poławiają rybacy. Potem możemy wymienić łososia. Do tego rzeczywiście dochodzą problemy martwych ryb i ogólnie wymierającego środowiska, ale też ilość fok, która również duże spustoszenie robi. Niemniej jednak musimy dbać o czystość wód i tutaj nadrobienie, bo ja muszę tutaj jasno zaznaczyć, że pan Buchna mówił, decyzję 2008 rok, tak? Więc my mamy w tej chwili już 2019, ale ostatnie 3 lata to były skutki poprzednio wydanych decyzji. I teraz, żeby przywrócić środowisko, zdiagnozować i pokazać, jak naprawdę to wychodzi i wypracować, bo tam był rzeczywiście podany przykład, jak można to rozwiązać, prawda? Czy przedłużenia rury, wypustu tych wypłukiwanej solanki. To można było zrobić przecież tyle lat temu i my dzisiaj na każdym etapie swojej działalności jako rząd Prawa i Sprawiedliwości musimy te błędy naprawiać, ale my staramy się to robić, bo to jest nasz wspólny interes, a zwłaszcza nie dość, że żyjącej tam społeczności, bo to są tereny turystyczne, nadbałtyckie, piękne, to jeszcze środki do życia w postaci zasobów ryb dla rybaków, którzy przecież są dla nas tutaj kluczowe. To są powiaty bardzo rybackie, powiat Pucki. Jak pan wie, pan jest w Ustce. Tam z kolei jest najwięcej zarejestrowanych kutrów, bo to jest port rzeczywiście, w którym jest najwięcej kutrów, ale wracając do Pucka. Ja dziwię się, że przecież i były wojewoda i władze są z tego powiatu, który właśnie oparty jest na rybołówstwie, więc stare decyzje, czy blokowanie albo wydawanie decyzji środowiskowych, które mogłyby być w sprzeczności z interesem rybaków i w ogóle wybrzeża, czy osób mieszkających, czy nas wszystkich przy Zatoce Puckiej, są zadziwiające. Ja tak naprawdę, to było szokujące, gdy słuchaliśmy, jak można było bez analiz albo unikania przeprowadzenia tych analiz wydać tego typu decyzje.
To jest prawda. Ja teraz patrzę na mapę południowej części Bałtyku i myślę o tym, jak od 90 roku systematycznie przegrywaliśmy taką bitwę o Bałtyk, bo to nie tylko porty, nie tylko stocznie, ale też rybołówstwo. Czy w tej bitwie o Bałtyk i o możliwości polskie i to o to okno na świat, cokolwiek się zmieniło w trakcie tych 4 lat dobrej zmiany?
Panie redaktorze, w międzyczasie, jak pan wie, no w międzyczasie, znaczy właściwie znaczy wcześniej niż te decyzje zostały podjęte co do Zatoki Puckiej, my jesteśmy w Unii Europejskiej i jesteśmy chyba jedynym krajem, a polscy rybacy, innymi rybakami, którzy zawsze mówili o ochronie zasobów na Bałtyku, mówili o przekłamaniach czy nierzetelnych badaniach dotyczące zasobów Bałtyku, postulowali o wyłączenie połowu właśnie, żeby odrodziła się populacja ryby. Natomiast w tej chwili my mamy problem dalej z połowami paszowymi, z nienaturalnie rozrastającymi się pewnymi gatunkami, można powiedzieć, szkodników, jeżeli chodzi o rybactwo, i bardzo egoistycznym podejściem krajów, jeżeli chodzi o głosowania, które sankcjonują politykę rybacką w Unii Europejskiej, a które dysponują bardzo dużymi flotami, które wykonują połowy paszowe. To jest totalna degradacja Bałtyku. A to się wiąże, panie redaktorze, z dodatkowymi środkami, które powinny być przekazywane rybakom komercyjnym, ale również rekreacyjnym, za wyłączenie z połowów, bowiem to jest ich źródło dochodu. Rezolucja w Unii Europejskiej była podjęta, że te dopłaty czy rekompensaty będą dotyczyły wszystkich rybaków, a jednak nie jest ona realizowana. I tutaj potrzebne są, ja tu z minister Fotygą również współpracuję jako europoseł, żeby do tej rezolucji wrócić i domagać się, żeby Unia Europejska przekazywała po pierwsze środki dla rybaków na rekompensaty, gdyby nie mogli wyławiać ryb, ale tu jest potrzebna naprawdę decyzja zmniejszenia kwot ryby pelagicznej, bo jak pan wie, to jest pożywienie dla dorsza, a jeżeli tej ryby pelagicznej nie będzie i połowy paszowe będą ją w całej rozciągłości konsumować, to my nigdy z tego dołka nie wyjdziemy. Więc ja szczerze mówiąc, trochę z przerażeniem patrzę na egoistyczne podejście krajów Unii Europejskiej, bo do jakiego stanu musimy dojść, żeby zacząć to odbudowywać. Do tego musi pan wiedzieć, są ostatnio podejmowane kwestie i dyskusja, kto ma to robić, jeżeli chodzi o broń chemiczną, która przecież jest w Bałtyku. Bałtyk jest przede wszystkim najbardziej zanieczyszczonym morzem chyba na świecie. Niektóre kraje, tak jak Rosja, nie ratyfikują przecież konwencji, angażują się w Nord Stream i inne projekty, które są biznesowe, a degradują środowisko. Więc to jest bardzo złożony problem. Natomiast pan minister Gróbarczyk jest jednym, chyba ministrem jedynym, który ciągle podejmował te tematy wraz z rybakami, bo jak powiedziałam, nasi rybacy są naprawdę jedynymi, którzy walczą o zasoby i o ochronę Bałtyku. Natomiast muszę panu powiedzieć, że musieliśmy 8 lat temu stoczyć dużą batalię, jeszcze pani 2005-2007, nawet pani minister Fotyga, gdy była minister spraw zagranicznych, gdzie Niemcy i inne kraje nazywały polskich Polaków jedynymi kłusownikami na Bałtyku. Musieliśmy walczyć z tym, ponieważ chciano, jakby, przepraszam za użycie takiego sformułowania, zamieść pod dywan degradujące połowy paszowe i interesy Nord Streamu, które degradują absolutnie środowisko Bałtyku.
I zagrażają, ale degradują w jaki sposób?
No proszę pana, to są awarie. To jest rzeczywiście uwalnianie, bo Bałtyk jest morzem bardzo, że tak powiem, no, mało może, ale niebezpiecznym, więc wszelkiego rodzaju budowy tego typu rurociągu wiążą się z wypływem różnych substancji, które w razie jakiejś awarii wydostają się do Bałtyku. To są ruchy wojsk, które mogą wzdłuż Nord Streamu pod byle pretekstem kontrolować i wpływać pod pretekstem jakiejś awarii, czy sprawdzania, kontrolowania, czy z Nord Streamem nic się nie dzieje. To są sprawy polityczne, bezpieczeństwa i to są, mówię, wielowątkowe historie. Natomiast, jak powiedziałam, my tutaj staramy się to monitorować, ale nie da się ukryć, że często budzi to konflikty z innymi państwami Unii Europejskiej, które zawiązują pewne koalicje w imię po prostu partykularnych interesów.
My, pani poseł, teraz jesteśmy...
Nie będę ukrywać, że przeszkadza nam w tym, jeżeli chodzi o zdobywanie jakichkolwiek środków, przeszkadzają nam również eurodeputowani, o czym państwo też mówili, którzy nawet są autorami często, czy chcą przysłużyć się niedobrze Polsce, bo sami grożą czy angażują się w pisanie rezolucji przeciwko Polsce, aby odebrać nam część środków europejskich. Więc summa summarum, mamy nawet wewnętrznej opozycji totalnej nieprzychylne głosy, jeżeli chodzi o przyznawanie nam środków, które mogłyby również tutaj ratować środowisko czy rybaków, jeżeli chodzi o rekompensaty. Bo to jest po prostu jeden budżet.
Pani poseł, jesteśmy w porcie w Wózce, właściwie w latarni morskiej w tej chwili, skąd prowadzimy poranek wnet. Piękne miejsce z widokiem na morze i na wypływające z portu statki. Potwierdza pani, że jest budżet na rozbudowę portu w Wózce 173 miliony.
To nawet będzie, panie redaktorze, ponad 200, dlatego że port Ustka to jest piękny port, który ma największą ilość rzeczywiście kutrów zarejestrowanych. Tam są duże falowania. Remont czy przebudowa portu wiąże się z budową i falochronów, i przystani, gdzie bezpiecznie będą mogły cumować kutry rybackie, bo to jest, jak pan popyta rybaków, bardzo duży problem dla nich. Rzeczywiście udało nam się takie fundusze zdobyć i mam nadzieję, że Urząd Morski wywiąże się i da sobie radę przy pomocy oczywiście współpracy z samorządem, żeby ten port stał się, tak jak kiedyś, jak pan historię przeczyta, on nawet chciał być, czy mógł być uznanym za największy port na Bałtyku, czyli większym od Gdyni. Taka jest historia, bardzo ciekawa.
I bardzo się cieszę, że padła nazwa miasta, z którym pani jest związana, Gdynia, bo w piątek będziemy mieli poranek wnet z Gdyni i gdyby pani poseł przyjęła zaproszenie, to byśmy mogli porozmawiać o tym, co dzieje się w Gdyni i co dzieje się w stoczniach.
Bardzo chętnie, ale w Wózce muszę jeszcze powiedzieć, że niech pan żałuje, że nie było was na dożynkach rybnych, na Święcie Ustki Wojska Polskiego, bo to były piękne dni. Ja osobiście wręczałam też, bo tam oczywiście bardzo ważnym jest śledź i jest święto śledzia i konkursy z tym związane. Nagradza się osoby, które go wyławiają, które mają w swojej karcie też jako restauratorzy bardzo wiele potrów ze śledzia. Miałam przyjemność zjeść śledzia z trumny tak zwanej, wręczając nagrodę. Natomiast naprawdę warto odwiedzić to miasto, jest ono przepiękne i naprawdę poświęcić wiele czasu ciężkiej, ale pięknej, niebezpiecznej i hartującej, kształtującej charaktery pracy rybaka, bo my wciąż za mało mówimy o rybakach i marynarzach.
I będziemy mieli okazję kontynuować rozmowę już w najbliższy piątek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Może jeszcze tylko pani powie, co to znaczy zjeść śledzia z trumny?
On jest specjalnie przechowywany głęboko pod ziemią i w specjalnych warunkach, ale mimo wszystko, gdy słucha się, gdzie on jest przechowywany, ile czasu i w jakich warunkach, to smakuje wyśmienicie. To jest tak trochę, ja na początku pomyślałam sobie, Boże, to jest jak chrzest morski, który zresztą na Równiku przechodziłam z moim świętej pamięci ojcem, przepływając Równik, ale nie było tak źle i naprawdę śledź był wyborny.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, szefowa Komisji Gospodarki Morskiej, posłanka PiS i kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Senatu, była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:58. Radio Poranku! I dziś to radio robimy z nadzwyczajnego miejsca, czyli z Latarni Morskiej w Łódzce. Piotr Witkowski, prezes Stowarzyszenia Latarnik, nas tutaj zaprosił i nas tutaj ugościł, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy, ale gościem teraz Poranka Wnet jest kapitan portu w Łódzce, Mateusz Dziopak. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry państwu.
Dobrze, to poopowiadajmy trochę o tym, co dzieje się w porcie w Gdyni i właściwie czym jest port? Co to jest port?
W Ustce.
W Ustce, tak, bo Gdynia to rzeczywiście po rozmowie z panią poseł, teraz w ogóle otwiera się ten most zwodzony, który łączy dwa nadbrzeża portu w Ustce. Czym jest port?
Port określiłbym jako sercem miasta w tej chwili. Wokół portu w sezonie odbywają się wszystkie imprezy w Łódzce. Port od zawsze w Łódzce był ściśle związany z historią miasta. Port to jest rozwój całego miasta, rybołówstwa, lokalnych organizacji, lokalnego biznesu.
Ale w jaki sposób codziennie ten port funkjonuje? Jakie są mechanizmy? Jakie portem rządzą prawa?
Port to 24-godzinna operacja. W porcie mamy... Przede wszystkim jest to port rybacki. W związku z tym rybacy na okrągło pracują, czy to przed wyjściem w morze, czy po zejściu z morza. Trzeba tą rybę wyładować, następnie przygotować się do kolejnego rejsu i zaplanować ten kolejny rejs, tak aby było bezpieczne, sprawdzić pogodę, sprawdzić ostrzeżenia nawigacyjne. Tym wszystkim oczywiście nadawaniem tych ostrzeżeń zajmują się służby dyżurne tutaj w porcie, które też pełnią 24-godzinny dyżur. Co więcej, w sezonie port dodatkowo jest ożywa ze względu na zwiększony ruch turystyczny. Mamy tutaj statki pasażerskie wypływające z turystami na RDF, krótkie rejsy 40-minutowe. Mamy dodatkowo jachty tak naprawdę z całego świata, bo przypływają i z Anglii, i ze Szwecji, z Niemczech. Bardzo dużo jest Niemców, którzy przypływają i odwiedzają Ustkę. Więc no to tak jak wspomniałem, port to 24-godzinna operacja, port nigdy nie zasypia, port cały czas jest aktywny.
Jaka jest rola w tym porcie kapitana?
Moja rola jest taka, że odpowiadam za szeroko rozumiane bezpieczeństwo i porządek, zarówno na terenie portu, jak i na wodzie. Są to tory podejściowe, jest to reda i jest to ruch tutaj w porcie, żeby nic niebezpiecznego się nie wydarzyło. Kontroluję, czy wszystko jest zgodne z przepisami portowymi. Wydaję decyzje w sytuacjach, które nie są do końca jasne albo które się...
A przykład wydarzą. Takiej niejasnej sytuacji?
No, jak... Nie wspomniałem jeszcze, również są tutaj, wizytujemy statki handlowe. No i tutaj muszę wydać decyzję, czy statek o danym zanurzeniu może wejść w danym dniu do portu, czy też ze względu na warunki, które panują, nie może wejść do portu.
Ale czy są takie momenty, kiedy jest alarm, sytuacje nadzwyczajne? Jaką taką nadzwyczajną sytuacją musiał pan sobie poradzić?
Oczywiście są takie sytuacje, zdarzają się ze względu, tak jak wcześniej powiedziałem, warunki hydrometeo, alarm przeciwsztormowy, pogotowie przeciwsztormowe, alarm przeciwpowodziowy i to wszystko mamy, na to wszystko przygotowane procedury, które na bieżąco też staramy się uaktualniać i usprawniać, żeby to wszystko działało tak jak należy.
Ale port to też wielki biznes.
No, zgadza się. W każdym kraju, w każdej części świata port to biznes.
I na czym zarabia port?
W tej chwili, wiadomo, rybołówstwo, statki handlowe, które wchodzą z kruszywem, płacą opłaty tonażowe i to też jest zarobek. Jachty, które odwiedzają, też płacą pieniążki, ale tutaj mógłby się zarząd portu wypowiedzieć, ponieważ oni odpowiadają, my odpowiadamy, ja jako kapitan, tak jak wspomniałem wcześniej, za kontrolę, bezpieczeństwo.
Czyli nie odpowiada pan za część gospodarczą i za część ekonomiczną?
Nie, za część ekonomiczną to nie moja działka.
Teraz jest pan kapitanem portu, czyli nie wypływa pan w morze?
Nie, ale już nie wypływam.
Ale czy już pan nie wypływa, ale tak, wypływał pan?
Tak, jak najbardziej. Ja stanowisko kapitana objąłem w styczniu, natomiast cały czas od momentu ukończenia Akademii Morskiej w Szczecinie w 2005 roku pracowałem na statkach na całym świecie.
I sobie pan pływał po tych morzach i oceanach?
I sobie pływałem, tak jest.
Duże statki, małe statki?
Na początku moja kariera to były statki bardzo duże, kontenerowce 5000, 8000 TU, to jest około, tak żeby zobrazować, 300 metrów długości jednostki. Natomiast później przeszedłem na statki badawcze. Zajmowaliśmy się szukaniem złóż ropy i gazu ziemnego, tak zwane sejsmiki.
Ale tutaj na Morzu Śródziemnym?
Nie, mieliśmy projekty na całym świecie. Bo taki projekt, to trzeba sobie uświadomić, że to jest flotyla 5 statków i taki projekt trwa nieraz kilka lat. Także spędziłem 2 lata na Karaibach podczas poszukiwań. Pracowałem w systemie 5-tygodniowym, także co 5 tygodni byłem tam i 5 tygodni później byłem w domu.
Gdzieś spotkaliśmy właściwie w trakcie rozmowy już po wywiadzie z panem Rafałem Szymańskim, czyli komendantem Daru Młodzieży i też marynarzem z wielkim doświadczeniem, o tym, że jest takie prawo, które normalizuje życie marynarza, i on narzekał, że to prawo w Polsce jest bardzo źle skonstruowane. Czy tak jest, czy tak nie jest?
Tak, muszę się z tym zgodzić, że marynarze w Polsce są taką grupą niszową, którą prawa podatkowe, prawa ubezpieczeń, nie jest do końca to unormowane. Zgodzę się z tym, że marynarz w Polsce ma ciężko. Do momentu, kiedy się nic nie dzieje ze zdrowiem, to nie ma problemu. Natomiast w momencie, kiedy coś się wydarzy, nie do końca jesteśmy, no jest państwo nas w stanie podpiąć pod jakąś grupę.
A jak to się dzieje, że statki pływają pod polscy marynarze, czy w ogóle polskie statki pływają pod obcymi banderami? Na czym to polega, że są te bandery tanie, którymi...
To jest sytuacja znana i obserwowana na całym świecie, to nie tylko w Polsce. Armatorzy na całym świecie wybierają tanie bandery, względy podatkowe.
I takich, bo bardzo trudno zmienić prawo tak, żeby względy podatkowe w Polsce były lepsze niż...
Żeby to wszystko unormować. No, różnie to wygląda na świecie, ponieważ no, ja pracowałem z wieloma narodowościami i często rozmawialiśmy na te poruszaliśmy te aspekty. I czasami jest tak, że wystarczy 180 dni w roku nie być w danym państwie, żeby być na przykład zwolnionym z podatku, czy mieć uregulowane te wszystkie sprawy podatkowe. Natomiast w Polsce zależy, u jakiego armatora się pływa, wtedy są różne przepisy. Także tak naprawdę marynarz, Polak, który pracuje u armatora, którego siedziba jest w Norwegii, ma inne zasady niż marynarz, który pracuje u armatora, którego siedziba znajduje się w Niemczech.
To są pewno wszystko bardzo skomplikowane, prawne kwestie. Czy pływając po morzach, kiedyś pan spotkał i oceanach, kiedyś pan spotkał taką eskadrę, w której był jakiś lotniskowiec? Czy widział pan w ogóle lotniskowiec?
Lotniskowiec z bezpośredniej odległości nie, natomiast są wydawane ostrzeżenia nawigacyjne, że w momencie, kiedy są prowadzone jakieś manewry czy ćwiczenia marynarki wojennej, akwen jest zamykany. Więc przepływaliśmy obok takich akwenów, które były zamknięte i tam znajdowały się grupa międzynarodowa flot wojennych. Nie jestem pewien, czy akurat tam był lotniskowiec, natomiast na pewno były prowadzone działania łącznie z lotnictwem.
A czy pływając po morzach czuje się, że te morza są tak ważne z punktu widzenia handlowego? Wiadomo, ale kto dominuje na morzu? Czy to się wie, czy nie?
Kto dominuje na morzu? Nie. Raczej na pełnym morzu to nie jest jakoś tam odczuwalne.
Czy też najbardziej lubił pan pływać po Pacyfiku? Czy miał pan swoje ulubione miejsca?
Ulubione miejsca to oczywiście Karaiby. Ja lubię tam, gdzie jest, pływać tam, gdzie jest ciepło. Więc Karaiby, Meksyk, Zatoka Meksykańska, tam najbardziej mi odpowiadało. Natomiast nie lubiłem projektów na Morzu Północnym. Zimno, chłodno i do domu daleko.
Z Karaibów dalej, chyba że ma pan dom gdzieś w okolicach, na Florydzie albo...
To nie tak. Na morzu po prostu niezależnie, czy jesteśmy na Bałtyku, czy na Karaibach, i tak jesteśmy daleko od domu.
Brakuje panu tego morza? Czy...
Czasami tak. Czasami są takie przemyślenia, że jednak dobrze by było wrócić na morze. Natomiast... coraz bardziej też przekonuję się do pracy na lądzie, do życia w domu. Na każde zawołanie jestem z rodziną i to mi się podoba. To
są takie... Może będzie pan miał okazję uczestniczyć w rozbudowie portu w Ustce, bo jak pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk potwierdziła, ponad 200 milionów będzie wydane na rozbudowę tego portu. Co jest najbardziej potrzebne?
Na to liczę. W tej chwili najbardziej jest potrzebna budowa falochronu zachodniego. Jest w kiepskim stanie technicznym. Nasze zadanie jako urzędu i kapitanatu to jest też kontrola nad budowlami hydrotechnicznymi i stąd robiąc przeglądy okresowe wiemy, że nie wszystko jest tu w dobrym stanie technicznym i w tej chwili taka najpilniejsza potrzeba to bądź budowa nowego, bądź nagły, pilny remont falochronu zachodniego, który jest w kiepskim stanie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Kapitan portu w Ustce, pan Mateusz Dziopak, był gościem Poranka Wnet, a Poranek Wnet gościł w Latarni Morskiej, a zaprosił nas tutaj pan Piotr Witkowski, prezes Stowarzyszenia Latarnik. Już dziękowałem, ale jeszcze raz dziękuję za to, że Poranek Wnet mógł być w tak pięknym miejscu. Przysłuchiwał się pan Porankowi Wnet, o czym nie powiedzieliśmy?
Myślę, że o wszystkim. Poruszyliśmy wszelkie aspekty tutaj Usteckiego Portu i Wybrzeża Polskiego. Zapraszam Państwa wszystkich tutaj na Polskie Morze. Wyjątkowe widoki. Zapraszam również do odwiedzania tych wyjątkowych miejsc, którymi są niewątpliwie latarnie morskie.
Wszystkie latarnie można zwiedzać, można wejść i zobaczyć z latarni, doświadczyć tego, co widać z latarni.
Nie, niedostępna jest latarnia morska Kikut. To jest druga latarnia od zachodu, położona w Wolińskim Parku Narodowym, jak również latarnia morska w Gdańsku, gdzie mieści się kapitanat portu. Ale pozostałe latarnie stoją dla Państwa otworem i zapraszam serdecznie do odwiedzania tych wyjątkowych miejsc, bo każdego dnia te widoki z latarni są inne.
A gdyby Państwo wiedzieli, że jeżdżąc po Polsce właściwie dotykamy, czy stykamy się z rozmaitymi problemami i tak myślimy, że należałoby rozbudować dziennikarstwo śledcze w każdym miejscu w Polsce, żebyśmy wiedzieli o tym, co tak naprawdę się dzieje i co tak naprawdę w jaki sposób rozmaite, no dobrze, stawiam tutaj trzy kropki, nie będę się mądrzył, kończymy poranek, poranek wnet 21 sierpnia, jest godzina 9.13, słuchali Państwo poranka wnet, Jan Dudziński zrealizował dzisiejszy poranek, Lech Brustecki odpowiadał za różne rzeczy, między innymi za wideo, Jaśmina Nowak była wydawcą, pomagała Jaśminie Maria Skowrońska, a za chwilę będzie studio Lwów. Połączymy się ze studiem Lwów. Jeszcze raz Piotrowi Witkowskiemu dziękuję za to, że mogliśmy tutaj być. A dokąd pojedziemy i skąd będzie jutrzejszy poranek, tego jeszcze nie wiemy, bo to jest taki improwizowany tydzień. A to był 40. poranek wnet. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia.